Tu Gdynia Główna Osobista.
Dzień dobry, Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej o Korwinie, o Borynie i o egzaminie maturalnym, na który mój gość podobno się spóźnił. Ale potem wszystko ładnie zdał i chwilę później trafił do Gdyni i tak już mu zostało. Aktor, reżyser, choreograf, pedagog, dyrektor nawet przez chwilę muzycznego, Bernard Szyc. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A 3 lata temu to był chyba dość ciężki czas, tak sobie myślę, bo trzeba było pogrzeb robić i teatr budować.
No tak, spadło to na nas, jak to się mówi, jak grom z jasnego nieba, ponieważ to się...
No bardzo spadło.
Proszę?
Bardzo spadło, bo nie tak miało być.
W tej chwili przypomniałem sobie moment, kiedy się o tym dowiedzieliśmy.
O śmierci Macieja Korwina.
Tak. Dyrektor był chory, ale był przeziębiony, miał gorączkę wysoką, nie mógł uczestniczyć w koncercie sylwestrowym, który wtedy robiliśmy w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, ponieważ nasz teatr...
A zwykle prowadził te koncerty,
tak,
prawda?
Tak, był znakomitym...
Świetnym konferencjerem. Tak, to prawda. Anegdociarzem. Takim.
Tak, uwielbianym przez publiczność i takim, że nigdy nie baliśmy się, że coś nam nie wyjdzie, bo on był w stanie
on
to wszystko...
On to przykryje.
Przykryć. Tak. Mm-hmm. No ale te 3 lata temu już nie było go na tym koncercie. I no, 10 stycznia prowadziliśmy próbę wznowieniową do Pinokia i wieczorkiem kolega przyszedł. Powiedział, że dyrektor nie żyje. To było w trakcie sceny. Wszyscy zamarliśmy. Głupi żart? No nie. Teraz nie było problemu. Zaraz koledzy otworzyli telefony. W internecie już była informacja taka. Najpierw paraliż, ale za chwilę uruchamianie myślenia,
trzeba
co dalej.
Robić.
Ponieważ teatr to jest ogromna instytucja. Jak płynie, to tak porównujemy to do ogromnego statku, którego nie można wyhamować, któremu tylko trzeba nadawać kierunek i nawet w sytuacjach tak tragicznych nie można rozpaczać, tylko od razu na trzeźwo myśleć i starać się sytuację opanować. No, czego zresztą Maciej Korwin nas uczył i jak sam tak postępował zawsze.
No to musiało być rzeczywiście duże i dramatyczne zaskoczenie, zwłaszcza, że on zdaje się za chwilę miał wychodzić z tego szpitala. To był taki już moment, wydawało się wyleczony, więc
tak,
niech wraca.
Tak, było. No, diagnozy i badania
nagły zwrot akcji.
Rokowały dobrze.
Zupełnie.
Ja na drugi dzień miałem być u niego w szpitalu, pomóc mu właśnie zabrać się stamtąd. No. Dzień wcześniej uprzedziła to wszystko śmierć.
Mówią o panu, czy mówili o panu, prawa ręka starego.
No tak się...
Stary to Korwin.
Tak się zdarzyło, stary to Korwin, tak. Mhm. Że jak przyszedł do teatru w 95 roku, ja byłem wtedy młodym, dosyć zbuntowanym człowiekiem i muszę przyznać, że na początku to nam się tak za bardzo nie układało. On mnie nawet denerwował troszkę, bo najbardziej mnie denerwował tym, że na teatr mówił firma. Bardzo mnie się to nie podobało, no ale on już myślał kategoriami zarządcy.
Znaczy, bo on był dyrektor.
Tak, on był dyrektorem i on tego nie ukrywał, że on zawsze chciał być dyrektorem. To nie jest żadną tajemnicą, że Maciej po to poszedł do szkoły aktorskiej, żeby móc reżyserować, a reżyserować po to, żeby zostać dyrektorem. I taka była jego droga. I te wszystkie umiejętności potem jako dyrektor znakomicie wykorzystywał.
Ale przyznam, że z tych
to był świadomy proces.
Z tych trzech ról, aktorska, reżyserska, dyrektorska, to ja najbardziej go lubiłem w tej pierwszej i trzeciej. Szczerze mówiąc, tę trzecią doceniłem dopiero po jakimś czasie, kiedy sobie uświadomiłem, że naprawdę przez tych 18 lat, bo to było 18 lat dyrektorowania muzycznym, udało mu się nie tylko nieomal zbudować ten teatr na nowo, ale przede wszystkim zbudować zespół, który działa i teraz przecież.
Tak, to jest, zespół jest podstawą. Jeszcze taki, w takim teatrze wielopłaszczyznowym jak nasz, bo to jest i balet, i zespół. No już nie ma takiego podziału jak dawniej na chór i solistów. Maciej to zlikwidował. Ale jest i orkiestra, jest bardzo duża technika. My utrzymujemy jeszcze wszystkie pracownie prawie, że... No i co najważniejsze, to u nas jest szkoła. Czteroletnie studium, którego też był
dyrektorem.
Był pedagogiem. I to, że udało mu się nie tylko utrzymać, ale i rozbudować i nadać temu taki bardzo rzetelny, nowoczesny kształt i kierunek, no to tego owoce mamy do dziś. A wtedy najtrudniejszą sprawą dla niego to było ogromne zadłużenie teatru. I tu
on przechodził w trudnym okresie, tak, bo z jednej strony to był ciągle taki teatr muzyczny, który gdzieś tam jeszcze pamiętał świetność gruzy, ale właściwie już tylko o niej pamiętał i może miał okazję zobaczyć parę tytułów, które jeszcze były na afiszu. Ale to już był taki teatr, który sam gruza zresztą trochę chyba porzucił, bo nie miał pomysłu na to, co dalej. Był jakieś dyrekcje przejściowe i nagle pojawił się facet z Łodzi, czyli tak, Maciej Korwin.
Faktycznie sytuacja teatru wtedy była fatalna. I taka, jeśli chodzi o atmosferę w zespole, ale też najgorsza była ta finansowa. I Maciej w zasadzie dostał zadanie oddłużenia teatru. On był dyrektorem naczelnym.
Więc jednak firma, prawda?
Tak. No stąd ta terminologia pewnie u niego przeważała. A dyrektorem artystycznym był Marek Sikora, czy miał być. Niestety też zmarł bardzo szybko i to też była konieczność, że Maciej Korwin został też i dyrektorem artystycznym. On wcale nie chciał tego, ale no tak się nie, że się stało, tylko tak jest po prostu. I on też nie ukrywał tego, że jeżeli miałby się dogadywać z kimś, z kim by mu było trudno się dogadać, to wolał to robić sam. I wziął sobie wtedy do pomocy mnie.
Właśnie.
Ale to nie było takie proste, bo mówię, że na początku ja dosyć krytycznie patrzyłem na to co on robi. I po jednym spektaklu, który robiliśmy razem po Wichrowych Wzgórzach, ja mu zrobiłem straszną awanturę w jego gabinecie. Nawrzeszczałem na niego, po czym on wyleciał i powiedział, że powinien mnie zwolnić za coś takiego. Ale potem wrócił i w sekretariacie jednak wyraził się tak, że ale nie mogę, bo on miał rację. I potem robiliśmy już spektakl plenerowy Jesus Christ Superstar z okazji przyjazdu papieża do Trójmiasta.
Plenerowy,
tak, duży. Duży spektakl wtedy z ponad 20 tysięcy
osób. A o co pan mu tę awanturę zrobił?
No, że to, na co się umawialiśmy w tym spektaklu, że to nie wyszło, że no, te rozmaite składowe rzeczy no, nam się nie udały, że ten spektakl nam nie wyszedł, że to nie tak miało być. Dlaczego on tego nie dopilnował? Dlaczego dopuścił do tego? Dlaczego do tego? Tak było i potem powtarzał to zresztą, on był szefem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, no już jako anegdotę. Że przyszedł młody, zrobił, postawił go jeszcze w jego gabinecie pod ścianą, nawrzeszczał.
Wziął go na dywanik
w jego gabinecie. No tak się zaczęło.
To ja jeszcze o te początki dopytam tej przyjaźni z Maciejem Korwinem, ale też początki w ogóle Bernarda Szyca w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To jest Gdynia Główna Osobista. To więcej za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej osobiste wspomnienie Macieja Korwina z Bernardem Szycem, aktorem. I tu mogę wymieniać, bo tych funkcji ma sporo, a wszystkie związane z Teatrem Muzycznym w Gdyni właśnie. Powiedziałem, że tak za Maciejem Korwinem to przepadałem bardziej za aktorem, a potem za dyrektorem, bo rzeczywiście zrobił firmę z tego teatru, a to jest sztuka, nomen omen. A z tym aktorstwem jego to bardziej chodzi mi o taką umiejętność bycia na scenie, która się najczęściej sprawdzała właśnie w tej Ach, ktoś by powiedział, cóż to za sztuka być konferansjerem, cóż to za sztuka pozapowiadać parę tam kawałków, które za chwilę się pojawią na scenie. A on to robił naprawdę świetnie, bo miał to coś, taką umiejętność spięcia tego na scenie.
Tak, to jest pewna umiejętność, pewien dar, który jest komuś dany. I nawet aktor, który bywa świetnym aktorem, takich rzeczy nie potrafi dobrze robić.
Scena zna takie przypadki.
No, scena zna. A Maciej Korwin, oprócz tego, że właśnie miał takie wrodzone predyspozycje, to on jeszcze był do tego kształcony. Opowiadał nam, że właśnie jego teść, pan Władysław Skoczylas, profesor w Szkole Łódzkiej, miał z nimi zajęcia z estrady i pewne kanony tej sztuki zostały mu przekazane w sposób profesjonalny. A to, co się działo na scenie, no to już było jego słodką tajemnicą, jak on lubił z tą widownią grać, się przekomarzać, tak, jak lubił panować nad nią, czarować, jak budować te napięcia. I muszę tu przyznać, że czasami nas denerwował tym, bo zawsze trzeba było pilnować dyscypliny czasowej, nie rozwijać się, tylko tyle, co założone.
A Maciej, czyli profesjonalnie.
A Maciej
właśnie.
Czasami jak poczuł, no to tam jeden, dwa dowcipy dokładał, bo żarło, bo żarło. Ale też mogę zdradzić tutaj taką tajemnicę, że on był... sam to określał tak, że jest w stanie opanować każdą salę, ale salę, a nie poradziłby sobie w plenerze. No takie... Taka właściwość.
Ale potrafił zapanować też nad mikrofonem, bo skoro jesteśmy w Radiu Gdańsk, to też warto przypomnieć, że był takim radiowym gawędziarzem. On z Tomkiem Olszewskim miał takie dość cykliczne spotkania i niby sobie od tak gadali, ale to też trzeba umieć.
Ale oczywiście, on przecież wielokrotnie też był i do nagrody nominowany i otrzymywał. Znakomicie posługiwał się językiem polskim. Był człowiekiem bardzo inteligentnym, bardzo światłym i potrafił rozmawiać na rozmaite tematy. A kiedy to było jeszcze podparte jego wysoką kulturą osobistą, no to taka rozmowa była czymś znakomitym.
Plus umiejętnością, no właśnie profesjonalną, takiego złapania widza, słuchacza, tak, bo po prostu miał te narzędzia gdzieś tam już wyuczone w głowie.
I on tak ładnie łączył, bo on łączył wszystko to, co jest taką tradycją i taką klasyką takiej konwersacji, takiego... taką osobistą, ale też tą z publicznością, też z tym, co nowe czasy przynosiły. On był bardzo na to otwarty i studiował to. Chwalił się tym, że już to wie, że teraz to trzeba tak, a w dobie internetu to tak, a przez taki nośnik to tak, a krótki czas w radio to trzeba tak wykorzystać, a to sprzedać, a to ukryć.
No dobrze, to wasza taka właściwie współpraca zaczęła się od kłótni, to już usłyszeliśmy, i to kłótni młodziaka, który strefuje dyrektora. Młodziaka, to ile pan miał wtedy lat?
No, wtedy miałem 24.
No to młodziak rzeczywiście. I raptem od 4 czy 5 lat w teatrze, tak? Bo 95 to Maciej Korwin przychodzi, a pan jest od...
No, 3 lata byłem.
Na scenie.
Tak.
A już się wymądrzał. Już wiedział swoje.
Ale mogę powiedzieć, że ja nie jestem jedyną osobą, którą Maciej okiełznał i pewne cechy temperamentu i potrafił tak zaprząc, żeby służyły jego sprawie. No, i to jest z korzyścią dla wszystkich i dla tych moich kolegów, którzy też jakby w jego drużynie zaczęli działać, a tak naprawdę to dla sprawy, dla teatru.
Dobrze. A co to w waszym przypadku oznaczało przyjaźń z Korwinem?
To było coś, co się...
No to musiało się powoli się rodzić.
Co było procesem, co było... No, najpierw to szło z zaufania.
Bo różnica wieku między wami była...
17 lat.
No to kawałek.
Najpierw to były sprawy zawodowe, zaufanie w sprawach zawodowych i w takim w jednym patrzeniu na sprawy teatralne. Ja muszę też przyznać, powiedzieć, że przez ten cały czas ja nie miałem żadnej funkcji w teatrze. Ja to robiłem po przyjacielsku. Spędzaliśmy setki, tysiące godzin razem albo w jego gabinecie, albo też, żeby być bliżej, żebyśmy byli bliżej, to Maciej Korwin kupił mieszkanie obok mnie zaraz w bloku. No i
a gdzie to?
No ja mieszkam na Batalionów, a na Dąbrowskiego kupił dyrektor właśnie po to. I bywało no tak, że omawiając sprawy teatralne, 10, 20, 30 razy okrążaliśmy ten blok dookoła. Była druga, trzecia w nocy, a my jeszcze jedno okrążenie. To tak. To mówię o tych wszystkich sprawach teatralnych. Ja się starałem być, wyprzedzać troszkę też myślenie Macieja. To mu się też się podobało, że patrzyłem, że wiele już potem spraw mogliśmy załatwiać bez słów, bo to było tak duże porozumienie i znajomość siebie. Zastępować go wtedy, kiedy tracił siły, a jednocześnie być do tego, co jest potrzebne. Nie? Czyli jeżeli trzeba, dobra, to ja zagram. Jeżeli trzeba, to ja będę z tobą rozmawiał o tym. Jeżeli to trzeba, to ten zespół trzeba uspokoić albo ten zespół trzeba pobudzić. A teraz to ci to dobrze wyreżyserować, dobrze, to albo współreżyserować, albo ruch ci zrobię. I tu nie było...
No prawa ręka takiego, starego.
Czegoś
naprawdę.
Takiego, tak, co jakoś to ograniczało, czy było w jakimś tam systemie takim uporządkowanym. Po prostu to była pełna otwartość na wszystko, co było dla teatru potrzebne.
No to teatralnie, no, ale jak się już rodzi taka przyjaźń, która zaczyna być właśnie po prostu przyjaźnią, a nie tylko ścisłą współpracą, to... To są rozmowy o życiu też, tak?
Też, oczywiście. No tutaj nie będę o tym mówił, o sprawach osobistych, czy nawet intymnych, ale oczywiście no, byłem powiernikiem dyrektora też w tych sprawach, ponieważ funkcja dyrektora teatru to jest skazanie się w dużej mierze na samotność. I on to robił świadomie, wiedział, że to jest cena za to. No tym bardziej sobie
znaczy cenił... taką osobistą, rodzinną samotność, tak? O tym też mówimy.
Tak, no tak też się stało w jego życiu, ale też taką do nawet do przyjaciół, no, pewne relacje z ludźmi, które były bliskie, no przez funkcję dyrektora wygasały, tracił tych ludzi. Wiedział, że to jest cena za to. No, czasami czegoś nie mógł zrobić. Czasami musiał powiedzieć nie. Czasami...
Bo
był dyrektorem właśnie. I tak samo, jeśli chodzi o zespół. Jeżeli chcesz wszystkich traktować w miarę sprawiedliwie, no to nie można z kimś wchodzić bliższe relacje. On to określał jeszcze dosadniej. No. Kim jest dyrektor?
To taki wyraz.
Aha. I przyjmował to, ale...
I był taki rzeczywiście?
Nie. Nie był, ale...
Nie, to przyjaciel
ale,
tak mówi,
ale dostawał to. Dostawał to wielokrotnie. I on, pomimo, że był... silny, był na to, miał sposoby, jak sobie z tym radzić przez praktykę, bo przecież on był dyrektorem 30 lat. Najpierw w Teatrze jeszcze w Kaliszu, Gdynią, potem tak. W Opolu, potem w Łodzi. Ale jako człowiek strasznie to odczuwał i potrzebował też, żeby się chociażby o tym wygadać. Potrzebował, żeby ktoś to zrozumiał, żeby te sprawy takie bardzo głębokie, a w ostatnim okresie nawet takie duchowe, żeby miał jakiegoś powiernika i żeby też mógł się w tym wyrażać, a nie tylko w teatrze i w wszystkich sprawach teatralnych, tak jak był postrzegany.
A na ty to tak od razu przeszliście?
Nie, to było... Ach, chyba po trzeciej realizacji. Ja długo nie chciałem, bo on też z tym bardzo uważał. To nie było tak, że on tak sobie, dobra, jestem Maciej i teraz tutaj będziemy wszyscy
A w zespole to było dobrze odbierane? No bo nie wiem, jak to jest w zespole, ale no nagle jest faworyt. Tak?
I ten to było naturalne. To on tam tak wybrał. Koledzy wszystko potrafią to oceniać. Przecież to jest bardzo weryfikowalne wszystko. Widzą, jak robota idzie. Widzą, kto co robi. Jeżeli to się sprawdza, no to jest naturalną rzeczą, że... No, że tak jest, że dyrektor tak sobie wybrał. Gdyby to było źle, gdyby to źle działało, no to by mówili, słuchaj, weź, że tam kogoś innego może, bo tutaj to nam się nie podoba.
No i taki czas weryfikacji to był ten czas właśnie 3 lata temu, tak? Kiedy nagle trzeba było wziąć to wszystko w garść. I to było takie oczywiste, że to będzie właśnie Bernard Szyc? Czy sam Bernard Szyc sobie po prostu powiedział?
Tak wyszło, robimy. Spotkaliśmy się, no i od razu to koledzy wskazali, no to teraz ciągnij to. Na mnie padło. Wtedy było masa rzeczy, bo to trzeba było i pogrzeb organizować i utrzymywać ten zespół, żeby się... No było takie zagrożenie, że na przykład to się rozpierzchnie. Ponieważ no, na przykład byliśmy w okresie remontu. Nad dużą sceną była piękne niebo i zaśnieżona betonowa konstrukcja. A w kwietniu miało być to ukończone. A we wrześniu miała być premiera Chłopów. Także tych zadań było do uchwycenia wiele. Też było tak, że ja o wielu sprawach wiedziałem, które nie były nigdzie napisane, bo to było tylko w naszych rozmowach. One nigdzie nie były zaprogramowane, nigdzie nie były określone. To, co było, no to wynikało tam z pewnych umów, ale najważniejsze, co Maciej zrobił, to że on ten zespół, zarówno artystyczny, jak i administracyjny, i realizatorów, tak skonstruował, że to mogło dalej pójść. Że w zasadzie nikt nie odczuł bardzo tego, że pan dyrektor odszedł. To były bardziej osobiste takie doznania, a nie naraz, że on, tak jak on tam mówił, że ta firma się wali. Ale to było tylko... Przecież to nie ja zrobiłem. Ja gdzieś nad tym byłem, ale...
Bo miała
to było dlatego, że ten zespół był tak skonstruowany i że pewne już były nawyki wyrobione, pewne ludzie wiedzieli, co mają w tak trudnych sytuacjach robić, bo przechodziliśmy je razem z nim. Wielokrotnie.
No i trzeba było także pójść po raz ostatni z nim. Zresztą to pan szedł z urną i w teatrze, i potem na Witomińskim cmentarzu. Ja byłem na tym pogrzebie. To był taki pogrzeb paradoksu, bo to był pogrzeb bez księdza, z aniołami za to. Tych aniołów było tam sporo, prawda?
No tak, no to jest taka trudna rzecz, żeby o tym mówić. No ale Maciej też nie ukrywał tego. No on był człowiekiem poszukującym. A jednocześnie, no mogę to powiedzieć, pod koniec życia w trudnych sytuacjach też prosił o modlitwę. Także ja wiedziałem, że to nie są sprawy całkowicie mu obce. Mogę też powiedzieć, że ja z nikim nie byłem w tylu kościołach, co w nim. Ja, dużo jeździliśmy z teatrem po Europie i nie było miasta, nie było kościoła, którego my nie odwiedziliśmy. I na pewno nie chodziło tylko tutaj o architekturę czy sztukę sakralną. On osobiście bardzo anioły uwielbiał i miał całą kolekcję w domu aniołów. A też taką nagrodę teatralną, którą sam przyznawał, to była jego nagroda, no to były anioły właśnie. Stąd te anioły pojawiły się
na cmentarzu.
Tak, to byli studenci nasi.
Ze skrzydłami.
Ze skrzydłami, tak, którzy, no to jak ten orszak pogrzebowy wyszedł to do grobu.
No i tak było 3 lata temu. Mróz był wtedy chyba duży.
Mróz był duży. Nawet była taka obawa, że orkiestra reprezentacyjna nie zagra, bo temperatura... I tak oni zagrali, pomimo tego, że ona była poniżej przepisów, do których mogą grać. Ale zdecydowali się.
Ale trzeba było zagrać na pogrzebie dyrektora Teatru Muzycznego. Nomen omen. Gdynia Główna Osobista. Zapowiadałem, że będzie o Korwinie, ale także o Borynie i egzaminie maturalnym i o tym wszystkim już za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
I Bernard Szyc w Gdyni Głównej Osobistej. I chciałbym się teraz na Bernardzie Szycu skupić, bo o Macieju Korwinie już sporo powiedzieliśmy. On pewnie jeszcze będzie wracał w naszej rozmowie. Bernard Szyc, 90 rok, kiedy pan się po raz pierwszy na scenie pojawia?
Tak, ja byłem w studio, ja maturę robiłem w 88, od razu przyszedłem do szkoły.
A skoro matura, to co z tym egzaminem, na który się pan podobno spóźnił?
No było tak, ja się spóźniłem na egzamin z języka rosyjskiego. I,
a to, no, to jakaś była manifestacja?
Nie, to akurat... Ja znany byłem z tego, że...
Że niepokorny?
Że niepokorny. Nawet miałem być niedopuszczony do matury za moją działalność.
Wywrotową?
Sprzeciwiała się, tak, ówczesnemu ustrojowi.
A to co pan robił jako licealista, że aż tak sobie nagrabił?
No, ja się nie ukrywałem z moimi poglądami w szkole. Kolportowałem prasę, uczestniczyłem w manifestacjach rozmaitych tutaj, przyjeżdżając do Wybrzeża. Nosiłem przez cały stan wojenny znaczek Solidarności. Rozmaite rzeczy.
No to młody gniewny.
Tak, nie byłem w organizacjach ZSMP i harcerstwa tamtego. No i za to miałem być właśnie niedopuszczony do matury.
Jeszcze się spóźnił na maturę z rosyjskiego.
Tak, spóźniłem się na maturę z rosyjskiego, ale dostałem taki błysk, że usprawiedliwiłem się po rosyjsku. I oni za to mi zaliczyli jedno pytanie.
A tu już aktor wyszedł trochę.
Może tak.
Tak, że właśnie sobie zagrać tak, scenkę, tak, ciutkę taką. Oto spóźniłem się na maturę.
Bałem się, byłem przestraszony, bo no, mogli mnie potraktować inaczej, ale udało się z tego w taki sposób wyjść.
A ta matura była w Kościerzynie.
Tak.
Bo Kościerzyna to jest dzieciństwo, czy Sierakowice to jest dzieciństwo?
Nie, w Sierakowicach się urodził mój ojciec, który jest rodowitym Kaszubą. A moja mama pochodzi z Kielecczyzny, ze Staszowa. Ja się tam urodziłem, bo tata tam pojechał na chwilę do pracy. Po skończeniu Politechniki w
Gdańsku.
Jakże skutecznie. Tak, ale już w wieku 3 lat, kiedy ja miałem 3 lata, wróciliśmy do Kościerzyny. No i tam spędziłem młodość.
No i a to fajna młodość? Taka prowincjonalna, z tym szacunkiem? Ale tak...
Bardzo. Ja bardzo lubię to miasto, bardzo lubię Kaszuby. Pomorze. Jestem związany też głównie przez działalność ojca, który jest osobą niesamowicie artystycznie uzdolnioną. Jest samoukiem, ale gra na kilku instrumentach. Całe życie śpiewa, nawet do tej pory. Ma już 80 lat, tak, śpiewa dalej w chórach i kościelnych. I kiedyś byliśmy w zespole pieśni i tańca Kościerzyna i tam... Choreografem był pan Bronisław Cesarz, solista opery bałtyckiej za czasów pani Jarzynówny. No i
duże nazwisko.
Tak, i no, on tak przybliżył mnie do teatru. Ja tu do opery przyjeżdżałem, patrzyłem na lekcje baletu. Sama jego osobowość, takie jego bardzo, on był świetnym tancerzem, ale też był znakomitym aktorem. To wszyscy podkreślają. I miał taki niesamowite poczucie humoru i taki abstrakcyjny sposób myślenia. Mi się to bardzo spodobało, zwłaszcza w tamtych czasach. Po wizytach w teatrze muzycznym, no zobacz, tak pomyślałem, że jest to dobre miejsce, w którym mógłbym działać.
A na czym pan wtedy był w tym muzycznym?
No, to był oczywiście skrzypek, pierwsza sesja.
To ciekawe.
Jesus Christ Superstar z zespołem Tessa.
No tak, tak.
Wtedy i My Fair Lady i... Co tam jeszcze było? Księżniczka Czardasz, a
Nędznicy.
Nie, Nędznicy to była moja pierwsza premiera.
Tak?
Bo jak my przyszliśmy do teatru, to jak ja przyszedłem do studia, to nasz rok z panem Królikowskim robił tak zwany off do tego spektaklu.
Czyli?
Czyli grupę, która nie jest na scenie, tylko jest wtedy w kanale orkiestry i wspomaga wszystkie chóry, wszystkie sceny zbiorowe dodatkowym dźwiękiem, który idzie na mikrofony takie stacjonarne. I w 89 roku była prapremiera polska Nędzników i tak, to była moja pierwsza premiera w teatrze.
Świetna premiera. Pamiętam,
a potem drugiego też mogę, też tak mi jest miło, że tego samego roku robiliśmy Jesus Christ Superstar w Operze Leśnej w Sopocie, jeszcze z Markiem Piekarczykiem i wtedy tam pierwszy raz na scenę wyszedłem.
I jak było?
To było takie bardzo nobilitujące, bo ja byłem wtedy w grupie kapłanów i tam obok był mój profesor, pan Grzegorz Chrapkiewicz, był pan Jan Wodzyński, był pan Tygielski.
No to same nazwiska muzyczne, znaczy z muzycznego, tak? No tak. I Chrapkiewicz, i Wodzyński.
Tak. I pan Gruza mnie tam do nich dobrał wtedy do tej grupy. Tam było mi,
to dobre towarzystwo.
Tak.
A taka pewność, że to trzeba jechać do Gdyni i tutaj tu się uczyć, a ostatecznie zostać w teatrze, to kiedy? To się jakoś stopniowo rodziło, rozumiem, tak? Przez podpatrywanie cesarza.
Tak. On mnie, bo wtedy jeszcze żył. Pan Bronek umarł w 90 roku. Ale jak ja przyszedłem tutaj do teatru, to jeszcze było, ja się z nim spotykałem. No i też tam przekazywał mi pewne mądrości teatralne. Ale my tutaj jesteśmy, ten teatr w ogóle dla ludzi z Pomorza jest takim najsilniejszym punktem. Ja wtedy tak samo było. To był numer jeden dla mnie w ogóle z teatrów w Polsce. Dla młodzieży tak samo. Przecież to było...
Bo największy, bo
roku,
najwięcej się
pół
działo.
Roku na bilety trzeba było czekać przecież. Na szczęście teraz też tak jest. Ale te rzeczy, które można było zobaczyć w Gdyni, nie były osiągalne nigdzie w Polsce. Znakomity reżyser, dyrektor.
I wielkie tytuły. To było charakterystyczne wtedy.
I szkoła, i otwartość. Ja wcześniej nie robiłem takich rzeczy teatralnych i przyszedłem na egzamin po to, żeby mnie odrzucili. Bo wtedy ja bym miał pewność. Dobrze, zostałem odrzucony, nie zawracam sobie tym głowy. No ale przyjęli mnie.
A gdyby odrzucili, to miał pan plan B?
Nie bardzo, ale...
Coś by się znalazło.
Coś bym wymyślił.
A tata się cieszył?
Tak. Że jak powiedziałem o tym, to nie było żadnego sprzeciwu. Mhm. A idź na politechnikę, a idź na medycynę, albo tam...
Mieli zawód.
Tak. A wiem, że wielu moich kolegów, czy obecnych studentów, ma z tym ogromny problem.
Tak?
Rodzice nie akceptują, tak? Nie akceptują takiego wyboru. Dopiero musi dużo czasu upłynąć, albo muszą przyjechać do teatru i zobaczyć, co to jest. I wtedy się zmienia stosunek.
A mama?
Mama tak samo. Akceptuje. Teraz tym bardziej. Myślę, że mają przyjemność w tym, że...
A często bywają w teatrze? Muzycznym?
Na każdej premierze.
Tak.
A na niektórych spektaklach i po dwa, i po trzy razy.
No, ja na Chłopach byłem 5 czy 6, więc jestem lepszy od mamy i taty.
To miło.
A mama artystyczna też, czy nie?
Nie, mama nie. Znaczy dusza na pewno tak.
Skoro ma męża artystę i syna artystę.
Mama temu sprzyja, czasami się denerwuje, że tego było za dużo. Nawet, że teraz. O, tata jeszcze po nocach chodzi, na pasterce śpiewa.
Głupotami się zajmuje. Tak.
Ale nie. To dobrze. To jest, jak dom jest rozśpiewany, chociażby jak teraz na święta jesteśmy w stanie się
zebrać. Oj, to sobie wyobrażam.
I z godzinę śpiewać te kolędy.
Jak dwóch szyców zaczyna śpiewać, no to musi być niezłe.
No ale mam jeszcze rodzeństwo. Jeszcze jest dwóch braci, siostra. I...
A też mają takie głosy?
Tak. I jeszcze mają dzieci, które wszystkie grają. A oni też wszyscy grają. Także tam jest na przykład 5 skrzypków, 3 pianistów, kontrabasista i jeszcze na paru instrumentach można zagrać.
Pięknie.
Także to jest bardzo sympatyczne.
I to taka tradycja.
Tak. I u tych najmłodszych już też idzie.
Pięknie.
A mój syn na perkusji gra. Jest perkusistą. Znakomitym już.
Już znakomitym? Tak. A w muzycznym też coś pogrywa, czy nie?
Jeszcze nie, ale jak go usłyszał Darek Różankiewicz kiedyś, to mówi, o, coś z niego będzie.
No to będzie więcej szyców w muzycznym. Kto wie?
Może tak.
No dobrze. A ten folklor to w panu tak został, prawda? Trochę przez ojca.
Tak.
Bo zaczęło się od tego zespołu folklorystycznego, ale wcale nie skończyło. Bo właściwie pan się zawodowo właściwie ciągle tym zajmuje.
Tak.
Poza tym, że jest pan w sweterku na ludowo.
Tak, co? W norweskim.
No, akurat w norweskim, ale taki...
Ale ja, to nie, oczywiście tu jestem związany z Kaszubami, czy w ogóle z polskim folklorem, ale mnie bliski jest każdy. To nie jest tak, że jestem jakimś patriotą lokalnym.
Tylko?
Tylko. Absolutnie nie. Mnie cieszy, gdziekolwiek pojadę i widzę, że to tam żyje, to sama radość. Czy w Polsce, czy za granicą. Tu w studio uczę tańca charakterystycznego, także to są i polskie rzeczy, i też obce. No a na przykład na Sylwestra, jak robimy choreografię, to ja sobie zawsze... mi przypadają te, które są takie folkowe. Bo no, uwielbiam to. To jest coś takiego, co jakby dla mnie ma największą witalność, największą siłę. Jest najbardziej porywające i takie najbliższe. Myślę, że większości widowni czy społeczeństwa.
Ile pan ma wzrostu?
188. Mhm.
No tak generalnie kawał chłopa z pana jest. No. Nie jakiś tam eteryczny tancerzyk. A tu tańca uczy.
A czemu to przeszkadza?
No najwidoczniej w niczym.
No właśnie. Nie, jeszcze, no teraz troszkę przybrałem. Ale jeszcze parę lat temu nie przekraczałem 76 kg. A jadłem więcej niż teraz.
76? No, tak, to godzinka pan był.
Tak. Byłem bardzo szczupły i jak to teraz koledzy mówią, miałem warunki za darmo. Nie musiałem nic ćwiczyć, ani się rozciągać, ani miałem szpagat, mogłem robić.
No dobra, jak się pan pochwalił 76, to teraz do ilu pan doszedł?
Leciutko ponad 100.
Czyli jednak. Tak. Kawał tancerza. Ale to nie stanowi.
To jest jeszcze bardziej urokliwe. U nas jest kolega Marcin Słabowski, który ma 130 kilo, a dla wielu jest najlepszym tancerzem. Aktor ma cudowną harmonię ruchów, lekkość niebywałą, pomimo takiej tuszy.
To fajne.
O, i to jest dopiero fajne. Bo to, że szczupły tam fika i skacze, no to jest banalne.
Banał.
A jak o takich warunkach ktoś, to zachwycające.
No dobrze, i taki facet o takich warunkach trafił na, moim zdaniem, rolę swojego życia. Czyli... No, za chwilę będzie to czyli, no bo skoro jest to facet takich rozmiarów, skoro jest to człowiek, który lubi folklor, człowiek ze wsi trochę, choć z miasta Kościerzyna. To jak trafia na taką rolę jak Boryna, to jest rola dla niego. I tak się zdarzyło. I jeszcze w bardzo specyficznym momencie.
Tak. I ten specyficzny moment, to wiązał się z tym, że trzeba było się zająć tym całym zespołem, teatrem i zapanować nad tym. Tak samo jak Boryna jest przywódcą tej społeczności wiejskiej.
Tak. Cała ta wioska teatralna.
Także to się przenosiło, to co było w teatrze, na scenę. To była prawie, że ta sama grupa osób. No tak. A na próbach dokładnie ta sama, bo to była i technika, i administracja, która się tam przewijała. Także tutaj to odniesienie było bardzo bliskie.
A to panu pomagało czy przeszkadzało?
Pomagało.
Pomagało?
To pomagało.
Niosło?
Tak. Mhm. Dla mnie to mi pomagało uwiarygodnić to. To nie, bo sytuacja była tak bliska, ta nasza teatralna, tej scenicznej, że to się po prostu tym samym oddychało.
Ale jednocześnie trzeba było mieć na głowie nie tylko swoją rolę, ale też...
Tak,
to przeszkadzało. Ale też ten dach, którego jeszcze nie było i takie tam różne.
To jest cały czas. Mhm. Na przykład przy premierze trzeba było zorganizować całe otwarcie budynku. czyli tę całą część też artystyczną i tą całą oprawę, która była związana z otwarciem tego budynku, zamknąć to i za 5 minut zacząć grać rolę. To było trudne wtedy, tak, bo tu we łbie chodziły ileś rzeczy takich po prostu technicznych, żeby to wszystko zagrało, no bo...
Logistyka.
Znakomitych gości, pełno na widowni no i chcieliśmy, żeby to jak najlepiej wypadło. Czasami mam takie to, że gdzieś tam taka myśl wbiega, która jest oderwana od spektaklu, tylko coś tam się zajarzy takiego z tych spraw teatralnych. Ale generalnie nie, to na pewno mogę powiedzieć, że to pomaga. Mm. To tutaj pomogło. Jeśli chodzi o warunki, no to Boryna jest opisany. No nie może być o innych warunkach, no bo nie wiem, czy publiczność by to przyjęła. No gdzieś tam pewnie nie. Jeśli idzie o związanie z folklorem, to nie tylko, że z małego miasta Kościerzyna, ale ja bardzo często przebywałem na wsi i miałem znajomych na wsi, gdzie pracowałem w polu i to jest też mi bardzo bliskie. Tak, ja wiem, co to znaczy widły, kosa, co to znaczy wiadro.
I jaki jest zapach siana na łące.
Jaki jest zapach siana, czy to znaczy kosz kartofli podnieść. No, czy nawet powozić koniem. Wujek miał konie, także wiem, co to jest. To pomaga. To aktorowi, u aktora nie ma czegoś takiego, co by mu przeszkadzało. Każde doświadczenie jest do wykorzystania. W tej roli akurat te. Mm-hmm.
I to się udało. Naprawdę. To mówię jako ten, który widział to, jak już mówiłem, parę razy. Wiem, że chyba z Wojtkiem Kościelniakiem rozmawialiście trochę o tej postaci, bo gdzieś był takie zagrożenie, że to będzie drugi Tewie Mleczarz, prawda? Bo w pewnym sensie jest to podobna postać, ale on chyba tam potrafił jasno rozgraniczyć. Gdzie tak, się kończy te
warunki podobne i też funkcja, też ojciec, głowa rodziny, przywódca tej społeczności. Ciężko jest, ja warunków nie zmienię, że naraz będę całkiem inny, albo że głos mi się zmieni. Oczywiście troszeczkę trzeba uciekać od tym, żeby w te same tony nie iść, a nawet z założenia. Nie? To, jeżeli tylko coś takiego się pojawia, od razu to kasować i szukać. Wojtek był na to wrażliwy. Jak coś tam zabrzmiało z Tewiego, mówi, uważaj tutaj troszeczkę inaczej, bo to niuanse czasem były, ale starałem się to eliminować. Ale w myśleniu to są inne typy, nie? To jest takie, on mi powiedział, ktoś to nawet użył w nowej książce, która będzie o teatrze, pani Zając, tam przytacza takie największe rozgraniczenie, że w tej samej sytuacji Tewie by ustąpił, on by machnął ręką, a Boryna nie.
No właśnie, tak. Czyli trochę to był... W sumie dobrze się zdarzyło, że ten Boryna był potem, bo to jest właśnie taki mocniejszy, lepszy Tewie.
Tak.
Ja bardziej uważam, bardziej odpowiedzialny, taki mocniejszy.
Tewie to jest taki... Skrzypek na dachu to jest chyba najbardziej popularny musical na świecie. Tego, gdybym był bogaczem, to się przewija wszędzie już i jest pewnie na świecie setki aktorów, którzy zagrali tę rolę. A Boryny, poza filmowym panem Hańczą...
Nie ma innego.
Tak.
I teraz będą musieli się z Szycem równać. A to nie takie łatwe.
Zobaczymy. Pewnie może powstanie gdzieś jeszcze.
No to pewnie od Wojtka Kościelniaka to w dużej mierze zależy.
Tak, może tylko ja nie widzę miejsca w Polsce, gdzie by to mogło powstać.
A to jest inna rzecz. Tak, bo to trzeba mieć teatr, trzeba mieć zespół. Trzeba mieć także Borynę.
No... Zobaczymy.
Nie ukrywam. A jak się już pan poczuł tym Boryną i trochę takim przywódcą stada wtedy, w tym takim bardzo trudnym przejściowym okresie, to dlaczego panu to nie zostało? Dlaczego pan nie został dyrektorem teatru? Ostatecznie.
No ja pełniłem przez rok funkcję dyrektora artystycznego, ale ja się do tego nie nadaję.
Bo
dyrektor musi po pierwsze mieć bardzo dużo znajomości fajnych i dobry notes czy telefon.
Co za prawda.
No tak. Musi mieć powiązanie ze światem polityki, musi jeździć na marszałka, na rozmaite zebrania i...
A no niech pan nie mówi, że pan marszałka nie lubi.
Ja bardzo lubię marszałka, ale mnie by było bardzo... Ja bym musiał zrezygnować ze sceny. Mhm. A to jest na razie niemożliwe dla mnie. Obecny dyrektor Michalski no już nie jest aktorem czynnym. Zresztą Maciej Korwin też zrezygnował, też nie grał. Prowadził koncerty, ale to, no ciężko jest to, prowadząc tak duży teatr. Po prostu to jest odpowiedzialność i ilość tych obowiązków jednak z innej dziedziny niż rozbudzona wyobraźnia i wrażliwość jest taka, że no jest to ciężko godzić. Ja mogę temu wszystkiemu sprzyjać. Teraz jestem jakimś tam kierownikiem zespołu artystycznego. Dobrze. Póki dyrektor chce, będę to robił, jeżeli to dobrze służy teatrowi. Ale wtedy przejęcie jeszcze takiej połączenia nawet tych funkcji, bo to jest u nas dyrektor naczelny i artystyczny. Nie?
No dobrze, ale to nie, tak ambicjonalnie nie żal panu było, że wie pan, znaczy nie umniejszając nikomu niczego, ale łatwiej przyjść na gotowe wtedy, kiedy ten teatr już stoi, działa i nawet ma parę tytułów zaplanowanych, a co innego zastać go bez dachu, bez sceny i z zespołem, który jest trochę w żałobie, a trochę nie wie, co dalej.
No oczywiście, gdyby tak było, no to ten teatr by nie wyglądał tak jak teraz. No, on by może był jeszcze 5 lat przy jakiejś dobrej dyrekcji musiał budować się. Mm-hmm. No i nasza publiczność nie miałaby takiej oferty, jak ma. Ja mówię, tak jak powiedziałem, ja lubię robić to, co jest potrzebne. Co jest w danej chwili potrzebne. I tam stanąć i zrobić to, co jest, czyli już czego sytuacja ode mnie wymaga.
Czyli już tamten szyc jest niepotrzebny, tak?
Który?
No ten taki właśnie dyrektorujący. Tak, no bo już jest dyrektor.
No
już
jest w jakiejś... Przecież to nie jest tak, że teatr się robi, że dyrektor robi teatr. No to jest... To jest zespół. Dyrektor Michalski zaprosił mnie do współpracy, chociaż ja myślałem, że ja będę pierwszy, którego on zwolni. Bo tak powinno być. Prawda?
Bo...
Znaczy, no tak, jak przychodzi nowa władza, no to od razu wymiata wszystko, co było do tej pory. A jak skoro ja byłem najbliższym współpracownikiem tamtego dyrektora, no to powinien pierwszy polecieć,
tak,
prawda?
Wszystko to zależy od klasy tej władzy.
No tak. No to dzięki, że pan Michalski...
Na klasę.
Tak, nie powiela wzorców niefajnych.
No właśnie. A
Maciej też powtarzał. To jest tak, że jak jesteśmy... blisko, jest zespół, teraz modnie team, mm-hmm. nie? To potem w pewnym momencie nawet nie wiesz, czy to był pomysł, kto to powiedział. To nie jest tak bardzo wszystko rozgraniczone, ty tylko od tego, a ty od tego, a ty od tego.
Jest team, jeszcze jest drużyna. Też modne. No. Ostatnio. To jeżeli Boryna to jest rola życia, to marzenie...
Ale jeszcze nie umieram.
Więc właśnie, a tu ja nie skończyłem, bo ja chciałem zapytać, co dalej, jak już się ma taką rolę w portfolio swoim, jak Boryna, to aktor Bernard Szyc z taką rolą o czym myśli, czego chce, żeby nie powiedzieć marzy w teatrze?
Ja troszeczkę teraz o tych rolach tak nie... Nie myślę. Troszeczkę się więcej zająłem zarządzaniem.
A jednak.
No tak. Przecież to jest ogromny zespół.
To jest firma.
To trzeba planować repertuar. To trzeba też parę rzeczy przygotować. Teraz mam robić na przykład taki koncert. Zrobić taki koncert sylwestrowy. To jest przy naszym repertuarze tak gęstym, zrobić 20 parę nowych numerów w 3 miesiące i naprawdę trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby to, żeby coś takiego powstało. Wtedy ciężko jest myśleć o, jeszcze o roli. W teatrze muzycznym jest o tyle trudniej, że tych ról jest mniej o wiele niż w teatrze dramatycznym, ponieważ są ograniczenia chociażby głosowe. Coś ja bym chciał zagrać, no ale to jest, tam są takie dźwięki, których ja nie mam. To jest na przykład za wysoko. No to taka jest specyfika tego i to jest smutne, ale niestety tak, tak jest. Zobaczymy. Repertuar jakoś tam się układa. Teraz Piotruś Pan, potem Dzwonnik, a potem pan Kościelniak już pracuje nad Wiedźminem, a, no z panem Dzióbkiem. Zobaczymy, może tam
się przydarzy.
Potem Krakowiacy i Górale.
O, proszę.
Tak,
pan, na Ludowo.
Pan Zadara zamówiony na jubileusz teatru, bo w 18 roku jest 60-lecie działalności naszego teatru.
No to ja czekam na Szyca, na Ludowo w takim razie. Bernard Szyc, Gdynia Główna Osobista, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I za tydzień zapraszam także. Marian Zacharewicz będzie moim gościem, to sobie porozmawiamy. No o nim przede wszystkim, ale przecież nie tylko o nim gdyńskim. Za chwilę informacje w Radiu Gdańsk, a potem Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.